Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Pozdrawiam gorąco wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Zapraszam Państwa na nasze wieczorne spotkanie, rozmowy niedokończone. To kontynuacja spotkania, które podjęliśmy w telewizji Trwam i w Radiu Maryja tuż po godzinie 18. Wojna Rosja-Ukraina. Bardzo serdecznie witam gości dzisiejszych rozmów niedokończonych. Są nimi pan profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba, wykładowca Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Z panem profesorem łączymy się drogą online. W studiu Radia Maryja w Toruniu jest pan profesor doktor habilitowany Wojciech Polak, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zastępca przewodniczącego Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Wiele wątków panowie poruszyliśmy w pierwszej części naszego spotkania, ale także tych, którzy dopiero o tej porze mogą włączyć się w słuchanie rozmów niedokończonych. Chcemy wprowadzić w dzisiejszy temat naszego dzisiejszego spotkania, 28 dzień agresji Rosji na Ukrainę. A więc na początku poproszę o poczynienie słowo wprowadzenia do tematu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Jako pierwszy bardzo proszę pan profesor Wojciech Polak. Bardzo proszę, panie profesorze.
Tak więc rozmawialiśmy już dzisiaj w telewizji o różnych aspektach tych wydarzeń. Mówiliśmy, że dzisiejsze posiedzenie gremiów kierowniczych NATO raczej rozczarowuje, prawda, że spodziewaliśmy się jednak jakichś bardziej zdecydowanych posunięć, tymczasem poza wzmocnieniem tej wschodniej flanki NATO właściwie niczego nie ustalono. No fakt, że będzie sprzedawana w większych ilościach broń amerykańska, zwłaszcza na Ukrainę, no to już wiadomo od pewnego czasu. Z drugiej strony podkreśliliśmy, że kraje NATO to w końcu nie jest monolit, prawda? Różne kraje mają różne interesy. Niemcy rozgrywają jakąś własną kartę. Zdaje się, że polityka niemiecka ostatnich lat to jest jedna wielka rozgrywka na dominację w Europie i tutaj tą rozgrywkę rozumieli chyba Niemcy jako także pewien sojusz z Rosją. Jest dość prawdopodobne, że Niemcy w ostatnim czasie dogadały się z Rosją i agresja Putina na wschodnią Ukrainę była, zdaje się, że przez Niemców z grubsza zaakceptowana, tak samo jak aneksja Krymu. W pakiecie pewnie był jeszcze Nord Stream 2, uruchomienie jego, w zamian za to Niemcy dawały wolną rękę w Europie Środkowej, przede wszystkim w Polsce czy w krajach bałtyckich. Rosja dawała Niemcom wolną rękę w Europie Środkowej, w Polsce czy w krajach bałtyckich. Tu jednak zdarzyła się rzecz, która Niemców trochę przerosła, mianowicie Putin postanowił zaatakować nie wschodnie rejony Ukrainy, nie Ługański, Donieck, ale całą Ukrainę i cały konflikt zaczął nabierać charakteru globalnego, zwłaszcza, że Putin przełamał pewne bariery psychologiczne, nie tylko rozpętując wielką wojnę w sercu Europy, ale także na przykład używając straszaka broni atomowej, czego właściwie nikt nigdy nie czynił, odkąd ta broń się pojawiła. Nikt właściwie aż tak bezpośrednio ze straszeniem użyciem tej broni nie występował, więc rzeczywiście pojawiło się poczucie zagrożenia, aczkolwiek te różne państwa Europy różnie na to reagują. Francuzi chcą przede wszystkim handlować, prawda, z Rosją i wcale nie chcą wycofywać swoich przedsiębiorstw. Niemcy Niemcy podobnie. Ta pomoc udzielana Ukrainie, no niby jest, ale ze strony niemieckiej to raczej jest symboliczna, czy wręcz czasami humorystyczna, można powiedzieć, jak te nieszczęsne hełmy, czy jakieś tam śmiecie po armii NRD-owskiej zachowane, więc Stany Zjednoczone nie chcą za bardzo angażowania NATO zgodnie z koncepcjami polskimi, żeby jakieś siły pokojowe wprowadzić, albo zgodnie z oczekiwaniami prezydenta Zelenskiego, żeby zablokować loty rosyjskie nad Ukrainą przez tak zwaną kontrolę nieba, więc Amerykanie na takie coś nie idą, bo obawiają się, że doprowadzi to do wybuchu trzeciej wojny światowej, więc państwa rozgrywają swoje interesy, uspokajają swoje sumienia sankcjami, ale te sankcje wyglądają coraz mniej poważnie, bo nie wiem, czy nawet te sankcje wobec tych milionerów, współpracowników Putina, czy też sankcje polegające na zakazie importu z Rosji skorupiaków, prawda, czy na kimś to zrobi szczególne wrażenie, więc stwierdziliśmy, że póki te sankcje nie będą dotyczyć w ogóle handlu z Rosją jako takiego, zwłaszcza węglowodorami, ropą naftową i gazem, to nikt ich poważnie nie będzie odbierał. Profesor Ryba zwraca uwagę w części telewizyjnej na to, że ten układ bezpieczeństwa w Europie czy na świecie pewnie ulegnie zmianom po tej wojnie i że tutaj czekają nas jakieś daleko idące zmiany. No trudno powiedzieć dokładnie, na czym to będzie polegać. Prawdopodobnie będzie musiał być jakiś system zbiorowego bezpieczeństwa zapewniony na granicach z Rosją. No, zakładać trzeba, że Ukraina jednak obronną ręką z tej wojny wyjdzie. No, tu trzeba mieć nadzieję, że ta wojna spowoduje pewne otrzeźwienie przynajmniej niektórych państw, że w większym stopniu będą uwzględniać w swoich rachubach to zagrożenie ze strony Rosji, bo przecież Putin cały czas się odgraża, że on nie skończy na Ukrainie, że pójdzie dalej na wschód, więc trzeba mieć nadzieję, że tutaj zostaną środki odpowiednie przedsięwzięte. Z drugiej strony, no, ja osobiście jestem dosyć sceptyczny, jeżeli chodzi o Niemcy. Wydaje mi się, że Niemcy będą chciały za wszelką cenę z tą Rosją handlować, utrzymywać stosunki gospodarcze, wymianę, a nie odpuszczą nawet tej drugiej Nord Streamu 2, no bo przecież to musieliby zostawić go, porzucić go na to, żeby go rdza zjadła, a przecież włożyli w to inwestycję z 7 czy z 8 miliardów euro, więc znając niemiecką chytrość, raczej tego nie odpuszczą.
Pan profesor Mieczysław Ryba, bardzo proszę, panie profesorze. Halo?
Tak, no oczywiście mamy tylko miesiąc wojny, więc jak się rzeczy ułożą po wojnie, będzie zależeć od wielu czynników. Nie należy przypuszczać, że różne siły, które tak, a nie inaczej tę rzeczywistość europejską widziały, będą ją widzieć inaczej. Nie należy przypuszczać, że inaczej będzie definiować swoje interesy Rosja, Francja czy Niemcy, czy inne kraje zachodnie, takie jak Włochy, czy na przykład środkowoeuropejskie, takie jak Węgry. Ale należy nade wszystko patrzeć z naszej perspektywy na to, co jest naszym interesem, jak my powinniśmy to wszystko widzieć. I pamiętajmy, że szansa dla Polski, to widać w historii, jest wtedy, gdy Rosja jest odepchnięta maksymalnie w kierunku Azji. Wtedy, kiedy Rosja była tak usytuowana, w XVI wieku, w XVII wieku, gdzie zamykaliśmy Rosji drogę tutaj do Europy, czy na Bramie Smoleńskiej, czy właśnie tam za Dnieprem, bo tutaj w środkowej pasie przez bagna trudno było te poleskie dokonywać ofensywy militarnej. Wtedy my byliśmy w grze europejskiej jako podmiot. To znaczy my stanowiliśmy wschodnią flankę Europy i nie sposób było w całej rozgrywce tej geopolitycznej nie brać Polski pod uwagę, Rzeczpospolitej pod uwagę. Natomiast kiedy Rosja zbliżyła się do Europy, za czasów Piotra I praktycznie opanowała Polskę, zdominowała Polskę i później tą rozgrywkę prowadziła, to w istocie to łączyło się z marginalizacją naszego kraju, bo tu w przestrzeni środkowoeuropejskiej nie ma miejsca na kraj słaby lub na koalicję krajów słabych. I różnica między tą historią a współczesnością, znaczy też tak było po I wojnie światowej. Zwróćmy uwagę, że Rosja bolszewicka była wyłączona z gry europejskiej ze względu na swój ustrój, ze względu na chaos, jaki nastał w czasie wojny domowej i ze względu na to, że wygraliśmy wojnę z bolszewikami. Natomiast kiedy wróciła do tej gry, no to zaczęło się znowu dzielenie na strefy wpływów, pakt Ribbentrop-Mołotow, a później Jałta i my, prawda, przez kilkadziesiąt lat pod wpływami sowieckimi. Upadek Rosji, cofnięcie się jej radykalne za czasów Gorbaczowa, Jelcyna doprowadziło do tego, że powstało tu kilka niepodległych państw, również z rozpadu Związku Radzieckiego. I ta przestrzeń w jakiś sposób musiałaby się zagospodarować, czy też w jakiś sposób tą przestrzeń ktoś inny musiałby zagospodarować, bo geopolityka nie zna próżni. Ani w sferze bezpieczeństwa, ani w sferze gospodarczej, ani politycznej. Po prostu w jakiś sposób trzeba by to zorganizować. I oczywiście Polska wybrała ten kurs zachodni, weszła do NATO, do Unii Europejskiej. Póki Amerykanie dominowali w świecie i byli hegemonem całkowitym, to tu nie czuliśmy większego zagrożenia. Mając różne perturbacje i problemy wewnętrzne z postkomunizmem, problemy w Unii z tą dominacją niemiecką, ale historia szła dalej. To znaczy Niemcy zobaczyły w całej swojej jak gdyby drodze rozwojowej, że coś trzeba zrobić, bo są krajem nieco jak zwykle za dużym, jak na taki, prawda, kraj tylko lokalnie działający, a z drugiej strony za małym, żeby być graczem globalnym. I już nie militarnie, ale po prostu poprzez pewne koneksje geopolityczne i gospodarcze chciały się wybić na dominujący podmiot. Unię Europejską zamieniają na superpaństwo, a sojusz z Rosją miał im dać tanie surowce dla rozwoju i wprowadzania pewnych takich nowoczesnych technologii, które pod ideologią Zielonego Ładu, prawda, gospodarki bezemisyjnej, walki z ociepleniem klimatu, miało dać im całkowitą przewagę w Unii Europejskiej, czyli dominację w Unii Europejskiej. No i wreszcie w tej konfiguracji z Rosją te Niemcy z tą Unią Europejską miały stanąć do pewnej takiej zmagań czy partnerstwa z Chinami, co i dla Rosji miało być korzystne, i dla Niemiec miało być korzystne. No ale to wszystko łączyło się i w perspektywie chińskiej, i w perspektywie rosyjskiej z wypchnięciem Ameryki z Eurazji. I to się działo. Amerykanie słabli, Amerykanie w dużym stopniu postawili na Niemcy za czasów Bidena i te Niemcy miały jakoś z Rosją się dogadać, ale tak, żeby to było korzystne też dla Ameryki, a Putin, tak jak mówił profesor Polak, to wszystko złamał wojną taką na dużą skalę z Ukrainą. Wojna na małą skalę nie spowodowałaby większych reakcji, lub wojna szybko wygrana też by nie spowodowała dużych reakcji, bo nikt by nie zdążył, a później by wszyscy walczyli o pokój. Natomiast obrona Ukraińców doprowadziła do sytuacji, że zaczęło się rwać to wszystko, co było tak misternie budowane przez te kilkadziesiąt lat. Mianowicie Niemcy w sytuacji, gdy Amerykanie byli w stanie zmobilizować świat zachodni w tym oburzeniu wobec Putina, bo też pamiętajmy, że ta metoda osiągania wpływów poprzez niszczenie miast, powiedzmy agresję prawda, militarną na różnych kierunkach, zabójstwa ludności, to wszystko nie mieści się w takich współczesnych standardach nowoczesnych, co innego podbój ekonomiczny, co innego innego dominacja polityczna, no ale tutaj jednak to wszystko przekroczyło pewne granice. W związku z czym ta wojna na Ukrainie stała się z jednej strony wojną wyzwoleńczą Ukrainy, która chce się zdefiniować w końcu jako niepodległe państwo i która chce się w tym wszystkim zjednoczyć w jeden naród, bo pamiętajmy, że tam są i różne języki, i różne tradycje historyczne i tożsamości, więc chce się zjednoczyć w jeden naród broniący swojej niepodległości. Rosja chciała wrócić do swoich dawnych granic i uznaje Ukrainę jako swoją część, można by powiedzieć, a więc traktuje to jako wojnę domową. Amerykanie zdefiniowali wojnę na Ukrainie jako zastępczą wojnę z Rosją po to, żeby ją uspokoić, a więc umocnić swoje wpływy tutaj na zachodniej części Euroazji, a przez to mieć wolne ręce w przyszłości w tych zmaganiach z Chinami. I tu też jest perspektywa polska. Polska jednoznacznie opowiedziała się po stronie Ukrainy. Polska jednoznacznie praktycznie stała się czymś w rodzaju takiego punktu kluczowego, poprzez który ta pomoc dla Ukrainy, czy militarna, czy humanitarna, czy jakakolwiek inna, idzie. Tak naprawdę to wszyscy wiedzą, stąd zwróćmy uwagę, tuż przed wojną ze strony Białorusi próbowano zdestabilizować Polskę tym napływem imigrantów sztucznie przywożonych przez Łukaszenkę i pchanych przez granicę, bo wyobraźmy sobie, żeby ta granica przestała być szczelna, że tutaj oni by napłynęli, mielibyśmy ogromny kryzys, konflikty społeczne i w takiej sytuacji na przykład przyjęcie uchodźców z Ukrainy byłoby wręcz niemożliwe. Oczywiście, przypomnijmy, bo to warto, ci tacy niby, prawda, dobroduszni lewacy, którzy biegali po tej granicy i obrażali naszych pograniczników, naszych żołnierzy, to właśnie ci naiwni idioci, którzy no, zupełnie jak gdyby nie czytali, o co gra idzie. Natomiast w tym sensie Polska z takiego państwa, które było sekowane przez Niemcy, no i przez Rosję, przez Brukselę, no bojemy te sankcje różnorakie, które na nas nakładano finansowe i wreszcie odepchnięta przez Stany Zjednoczone, no bo Stany Zjednoczone zagrały na Berlin, nagle ta wojna spowodowała, że staliśmy się centrum wydarzeń. Oprócz Ukrainy praktycznie Polska jest tym kluczowym miejscem i punktem na tej geopolitycznej mapie Europy. Stąd wizyta mnóstwa różnych przywódców światowych, stąd niedawna wizyta wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, no i jutrzejsza wizyta Joe Bidena, to też jest ważny sygnał. I teraz z perspektywy historycznej, z perspektywy współczesnej, trzeba nie tylko określić, bo to jest ważna rzecz, kwestia jak doprowadzić do pokoju. To mówiłem też bardzo mocno w pierwszej części audycji, ale jak doprowadzić do sprawiedliwego pokoju. Innymi słowy, jak doprowadzić do zwycięstwa Ukrainy, bo zgniły pokój, na przykład taki, że Ukraina się podda, że przystanie na dyktat Moskwy, to jest tylko na chwilę. Taki pokój będzie nietrwały. Taki pokój doprowadzi do kolejnej wojny za rok, dwa, trzy i już być może z takim fizycznym naszym udziałem. Tu chodzi o to, ażeby tę niepodległość ukraińską obronić. A to daje ogromne perspektywy innej układanki geopolitycznej w środkowej Europie. Czyli daje możliwość zepchnięcia z powrotem Rosji w kierunku Azji, daje możliwość wejścia, czy stworzenia przy ewentualnej pomocy, czy też wejściu Ameryki w ten układ takiej przestrzeni, prawda, które kiedyś Rzeczpospolita czyniła, czyli Trójmorza, Międzymorza, a więc takiej centralnej Europy, współpracujący ze sobą alternatywnie w stosunku do Niemiec i w stosunku oczywiście do Rosji. To jest oczywiście perspektywa możliwa pod warunkiem, że się ją kreśli jako cel polityczny. Nie można tylko myśleć w krótkim dystansie. Wojna zawsze się kiedyś kończy i trzeba mieć pewien pomysł na to, jak układać rzeczy po wojnie. Nie tylko myśleć, jak toczyć pewne działania bardzo trudne, nawet te humanitarne, w czasie wojny. I tu, wydaje się, jest wyjątkowa rzecz, którą można uczynić. Zwłaszcza, że tę wojnę przegrywa nie tylko Rosja, póki co przynajmniej, ale również Niemcy ją przegrywają ze względu na kompromitację jednak polityki niemieckiej. Ona się jak gdyby obnażyła w tej swojej proputinowskim realnym działaniu. Bo nie retoryka rozstrzyga o tym, czy ktoś współpracuje z Putinem, czy nie, ale przelewy, faktury, prawda, transakcje finansowe, a te, jak pan profesor Porak zresztą słusznie powiedział, do dzisiaj płyną, przez rurę bałtycką płynie gaz, a Niemcy płacą za niego, bo mówią, że inaczej ich gospodarka stanie, więc to, tym bardziej to kompromituje i tym bardziej to trzeba pokazywać. Na szczęście to pokazuje sam prezydent Zełenski, raz za razem wołając o tę pomoc, to w sensie polityki takiej informacyjnej, wizerunkowej jest bardzo mocne. Wydaje się, że to powtarzają władze polskie i jak gdyby starają się nagłaśniać i bardzo dobrze, bo do tej pory to o nas mówiono jako o kraju niepraworządnym. Pytanie jest, czy kraj, który finansuje Putina, jest praworządny, czy to jest kraj, który działa moralnie, czy to jest kraj, który reprezentuje tak zwane wartości europejskie, pod tysiąc razy wypowiadane, czy rzeczywiście broni demokracji w Europie, skoro dyktatora tyrana w ten sposób pasie finansowo. To są rzeczy, które dają pewne szanse. Na szczęście, proszę zwróćmy uwagę, na szczęście tak się ułożyła ta układanka wyborcza, chociażby mówimy o wyborach prezydenckich, bo one też były ważne. Proszę sobie wyobrazić, gdzie my byśmy byli dzisiaj, gdyby Rafał Trzaskowski był prezydentem Polski, mielibyśmy gigantyczny konflikt polityczny w Warszawie między rządem a prezydentem. Cudaczne różne rozwiązania i pomysły, kiedy była ta presja imigrancka ze strony Białorusi. No trudno nawet sobie wyobrazić, jak sparaliżowany byłby tutaj układ władzy i jak mało można by było zrobić w takiej skomplikowanej sytuacji wewnętrznej. Jest oprócz różnych wyzwań i trudów, bo to też trzeba powiedzieć, ta euforia przyjmowania imigrantów i uchodźców, która na początku towarzyszyła nam, z biegiem czasu ta euforia minie, jak zwykle uczucia, przyjdą trudy, różnorakie też konflikty, z tym wszystkim trzeba będzie sobie radzić, tylko pamiętajmy, ta wojna jest w jakimś sensie naszą wojną, bo rozstrzygają się nasze interesy, nasza przyszłość czy nasze bezpieczeństwo.
Dziękuję ślicznie, panie profesorze. Pan profesor Wojciech Polak, panie profesorze, bardzo ważny aspekt rzeczywiście podejmowanych wysiłków dotyczących scalenia narodu ukraińskiego. To bardzo ważny aspekt. Wydawałoby się, że rzeczywiście może się powtórzyć sytuacja taka, jaka była w 2014 roku z aneksją Krymu, że Rosji pójdzie bardzo szybko i sprawnie. Tymczasem opór narodu ukraińskiego jest znaczący. No i także podkreślane z wszechmiar morale ukraińskiej armii, czyli tych osób, które są zdeterminowane do tego, aby za wszelką cenę walczyć o wolność i suwerenność swojego kraju.
Tak, więc mamy tutaj splot kilku problemów. Po pierwsze, problem ukraińskiej świadomości narodowej. No tutaj rządy bolszewickie, komunistyczne zrobiły jednak dużo złego, począwszy od 1917 roku. Musimy pamiętać, że cała akcja tak zwanego Wielkiego Głodu na Ukrainie w latach 30. no to była właściwie zrobiona po to, żeby wyniszczyć naród ukraiński jako taki. No i szacuje się, że nawet do 10 milionów Ukraińców zmarło wtedy z głodu. Te i inne działania podejmowane i przed wojną i po wojnie spowodowały to, że gdy na początku lat 90. Ukraina stała się niepodległym państwem, to z tą świadomością narodową było bardzo różnie, a na ogół źle, no bo za Ukraińców uważali się mieszkańcy tych części Ukrainy na zachodzie Ukrainy, które należały do Polski przed wojną, czyli tereny Galicji i Lwowszczyzny, Wołynia także. Trochę świadomych Ukraińców było jeszcze w Kijowie, zwłaszcza w kręgach inteligencji. Reszta mieszkańców Ukrainy często miała świadomość narodową sowiecką, często no, formalnie prawosławna, była w praktyce raczej bezwyznaniowa i w dodatku jeszcze posługiwała się bardzo często językiem rosyjskim, a nie ukraińskim. I teraz, proszę Państwa, no co się dzieje? To pokazuje to, co się stało w ciągu 30 lat istnienia niepodległej Ukrainy, pokazuje nam, jak ważne jest państwo. Jak ważne jest państwo, że istnienie państwa może także doprowadzić do odrodzenia narodu. I to rzeczywiście na Ukrainie się stało. W ciągu 30 lat młode pokolenie zostało wychowane w języku ukraińskim. Starsze pokolenie nabrało i języka, i świadomości także. No, w młodym pokoleniu ta świadomość pojawiła się już dość automatycznie ze względu na urodzenie się w państwie ukraińskim. I właściwie, zwłaszcza po roku 2014, gdy doszło już do jakiegoś takiego mentalnego zerwania z Rosją, a rząd ukraiński podjął szereg działań, żeby dla jeszcze większego rozpowszechnienia języka ukraińskiego. I właściwie w tej chwili mamy większość mieszkańców Ukrainy, zdecydowaną większość, jak pokazują fakty, uważającą się za Ukraińców. Mało tego, no, podejrzewam, że w niektórych rejonach Ukrainy ludzie, którzy no, pewnie znają ukraiński, ale w domu wolą mówić po rosyjsku, i tak uznają się za Ukraińców. Więc nastąpił fakt niesamowity. Mało tego, ci ludzie uważają się za Ukraińców i są gotowi walczyć za tą Ukrainę i umierać za tą niepodległą Ukrainę. Więc nastąpiło zjawisko niezwykłe. Dodajmy tutaj jeszcze jeden aspekt sprawy, a mianowicie no, ta niechęć do Rosji. No, ta niechęć, wiadomo, że pojawiła się przede wszystkim bardzo silna już po 2014 roku, po aneksji Krymu, po wkroczeniu do Doniecka, Ługańska. Ale ta niechęć ma jeszcze inne podłoże. Ukraina leżąca właściwie pomiędzy Europą Zachodnią a Wschodnią, taki swoisty pomost także kulturowy. I mieszkańcy tutaj zaczęli rozumieć, że oni mają wybór pewien. Mają wybór. Albo będą należeli do Europy Zachodniej i będą chłonąć także pewne elementy cywilizacyjne, które są związane z tą Europą Zachodnią. No chociażby takie jak wolność jednostki, prawda, jak wolność prasy, zgromadzeń, jak wszelkie te przywileje, które ma mieszkaniec Zachodu, także dobrobyt, który związany jest z tą Europą Zachodnią. Więc mają z jednej strony do wyboru elementy z Zachodu, z drugiej strony mają do wyboru związek z Rosją, która jest no, totalitarna, która jest biedna tak naprawdę. Proszę Państwa, jak my czasem mieliśmy jeszcze okazję, jak może ktoś z nas jeździć do Rosji, do Moskwy czy do Petersburga, no to oglądając Moskwę i Petersburg, to my oglądamy rzeczywiście pewne rezerwaty dobrobytu. Wystarczy pojechać 100 kilometrów za Moskwę i pójść do pierwszego napotkanego miasteczka i wyjść na ulicę. Człowiek zobaczy taką nędzę, że naprawdę w Afryce, gdzieś tam na Sahelu, można takich obrazków nie zobaczyć jak tam. Te wielkie miasta na Syberii czy w głębi Rosji, proszę Państwa, no to są niekończące się blokowiska dziesięciopiętrowe z oknami oklejonymi gazetami i z ludźmi żyjącymi, może nie umierającymi z głodu, ale żyjącymi w poczuciu totalnej beznadziei po prostu. I to tak żyje większość Rosji, ale równocześnie zdając sobie sprawę, że rządzi nimi Putin, który nakradł 200 miliardów dolarów i ma majątek warty 200 miliardów dolarów, jest najbogatszym człowiekiem na świecie, a kolejne 999 pozycji na liście najbogatszych ludzi na świecie, gdyby to tak uczciwie policzyć, to mają jego oligarchowie kolejni, bo ta mafia kremlowska, która najbardziej się nachapała, to jest około 1000 rodzin, że tak powiem, wokół Putina. I ci ludzie po prostu obracają takim bogactwem, że to nawet najbogatszym miliarderom amerykańskim mogłoby zaimponować. Więc Ukraińcy zrozumieli, że mają do wyboru albo tą Rosję z tą jej biedą i beznadzieją i zamordyzmem, albo Europę zachodnią. I wybór był oczywisty, zwłaszcza dla ludzi młodych. Więc ta ukraińskość łączyła się także z europejskością, z chęcią przynależności do Unii Europejskiej czy do NATO. I kolejne zjawisko, ta właśnie gotowość do obrony ojczyzny, proszę Państwa, która nam pokazuje, i tu mamy pewną lekcję cenną nie tylko dla każdego z nas, ale także dla naukowców, dla politologów, którzy, czy dla teoretyków wojskowości, którzy mogą naprawdę z tego, co się dzieje na Ukrainie, bardzo dużo się nauczyć. Bo dawniej mówiono, że no tak wojna, no to wszystko zależy od morale żołnierzy. No tak było przez długie wieki. Potem nagle po II wojnie światowej, a zwłaszcza w czasach ostatnich, zaczęto pisać, no nie, tam te wojsko, to tam morale, to tam jest sprawa drugorzędna, bo to fachowców można wynająć, na przykład najemników, prawda? Natomiast liczy się technika, elektronika, uzbrojenie. Dzisiejsza wojna to jest wojna technologii, prawda? Najnowocześniejsze rakiety, czołgi, helikoptery, jakieś systemy naprowadzania, wykrywania satelitarne, monitorowanie ruchów przeciwnika i tak dalej, i tak dalej. Więc technika, elektronika, informatyka. Tymczasem to, co się dzieje na Ukrainie, pokazuje, że nie do końca to jest prawda, a może nawet mocno nie jest to prawda, że przy tych cudach techniki, które są używane i do ataku, i do obrony, bardzo wiele zależy, a może najwięcej zależy od morale armii. Rosjanie mają uzbrojenia dużo więcej niż Ukraińcy i pewnie mają lepsze to uzbrojenie, ofensywne zwłaszcza, ale armię mają zdemoralizowaną, mają jakiś chłopaczków nieopłaconych, okradanych, wygłodzonych, prawda, a często wziętych z poboru kilka tygodni wcześniej i nieprzeszkolonych, i chcą przy pomocy takiej armii opanować ogromne państwo. Tymczasem Ukraińcy walczą dzielnie, dlatego że wiedzą, o co walczą. Walczą o swoją ojczyznę niepodległą, walczą także o swoje rodziny, o te europejskie wartości, które by chcieli wprowadzić na Ukrainę, także o godziwe życie siebie i swoich rodzin, więc wiedzą o co walczą i są dlatego tak zdesperowani. I teraz, proszę Państwa, ci Ukraińcy, którzy nie posiadają takiej broni, ale mają jednak spore możliwości, bo ta współczesna elektronika daje możliwości walki ludziom, którzy wcale nie muszą być fachowcami. Jeżeli ktoś weźmie do ręki Stingera, no to który tam kosztuje kilkadziesiąt tysięcy dolarów, prawda, z głowicą, ale przy pomocy tego Stingera, którego obsługi można nauczyć każdego w 10 minut, proszę Państwa, bo to jest tak proste, że 10-minutowe przeszkolenie w zasadzie powinno wystarczyć. I takim Stingerem można zestrzelić helikopter, który kosztuje tam z kilkanaście milionów dolarów, prawda, albo samolot, który nawet kosztuje kilkaset milionów dolarów i właściwie po naciśnięciu guździka pocisk będzie leciał, kierując się na podczerwień, na wydzielane źródło ciepła z dyszy odrzutowca, tak długo, aż nie trafi, i skuteczność trafienia takiego Stingera jest 1 do 2, proszę Państwa. Więc wystarczy, że żołnierz jest chętny do walki, pomysłowy, ideowy i przy pomocy takiej broni może dokonywać cudów. Więc ta współczesna wojna, proszę Państwa, wygląda zupełnie inaczej, niż sobie do tej pory wyobrażaliśmy. I to jest, myślę, że to jest dla wielu ogromne odkrycie, że ci Ukraińcy dzięki tym wynalazkom technicznym, ale w rękach ludzi właśnie zdesperowanych, ideowych, chcących walczyć, mogą dokonywać cudów i dokonują właściwie. No, codziennie słyszymy o jakichś tam zestrzelonych helikopterach, samolotach, statkach, prawda, o jakichś sukcesach. Może Ukraińcy czasami troszkę się tam przechwalają, ale na ogół, proszę Państwa, widać, że te sukcesy odnoszą. Więc to są takie moje refleksje właśnie na temat tej wojny.
Pan profesor Mieczysław Ryba, panie profesorze, jutrzejsza wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce. Jak należy w kontekście toczącej się wojny pomiędzy Rosją i Ukrainą na tę wizytę spojrzeć?
Pamiętajmy, że to jest jedyna wizyta Bidena oprócz tego szczytu NATO. Jedynym krajem jesteśmy, który wizytuje. Przypomnijmy, że wcześniej, jeszcze tam ze 2 miesiące wcześniej, takim krajem byłyby bezwzględnie Niemcy, jeśli już. W tej chwili jest to Polska. Oczywiście przede wszystkim ze względów militarnych i geopolitycznych. Już wspomniałem, jesteśmy tą flanką wschodnią NATO, praktycznie węzłowym punktem. To proszę spojrzeć na mapę lub ją sobie wyobrazić. Bez Polski praktycznie kraje te nadbałtyckie nie mają szansy obrony. Bez Polski Ukraina nie ma szansy obrony, bo przez nas idzie główna pomoc. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że tu nieprzypadkowo też przyleciały wojska amerykańskie i tak dalej, i tak dalej. No i wreszcie chodzi też o zamanifestowanie, że Amerykanie stawiają tą czerwoną linię, że ewentualna agresja na NATO uruchomi artykuł 5 i będziemy mieć do czynienia z wojną wtedy Ameryki z Rosją w sensie rzeczywistym. No i pytanie jest oczywiście, co jeszcze? Czy jakie deklaracje padną ze strony Bidena w zakresie tym militarnym, być może gospodarczym, być może też kwestia pomocy dla tych uchodźców. Natomiast niewątpliwie to stawia Polskę jako kluczowy kraj w tej chwili, w tej rozgrywce, a ona może ustawić pewną konstelację na lata. Wynik tej wojny z pewnością w ogromnej mierze będzie rzutował na przyszłość naszą i regionu, w którym żyjemy. I może też oczywiście rozstrzygnąć to, czy Amerykanie, którzy są skoncentrowani, będą skoncentrowani na rywalizacji z Chinami, czy tutaj uspokoją tę część Eurazji, no i czy będą w stanie zdecydować się na to, by postawić na Polskę i inne kraje wokół Polski skupione, jeśli mówimy o architekturze bezpieczeństwa i nie tylko tego militarnego, ale i gospodarczego. Daj Boże, żeby takie sygnały padły. Zobaczymy, co z tej wizyty oprócz kurtuazji będzie miało miejsce. Na pewno proszę zwrócić uwagę, jak mocno izolowany rząd pisowski, który był skazany przez Berlin i przez Brukselę na klęskę, to znaczy te nakładane sankcje miały doprowadzić do wzburzenia społecznego, a w konsekwencji do odsunięcia rządów pisowskich, prawicowych w przyszłym roku, powrotu Donalda Tuska i tej układanki takich, powiedzmy, partii opozycyjnych. I tutaj mieliśmy do czynienia też z tymi pomrukami Waszyngtonu. Praktycznie Biden się nie chciał spotykać z przywódcami polskimi. Biden i jego administracja, jak mówiła o Trójmorzu, czy raczej o Trójmorzu, to mówiła, że no jak gdyby siedzibę tego najlepiej gdzieś umiejscowić w Niemczech. A więc w istocie to nie miałoby sensu. Jeśli to Trójmorze ma być niemieckim projektem, to w ogóle nie ma sensu. Takie były mnóstwo tego typu sygnałów, łącznie z tym, że z administracji z Waszyngtonu albo z bliskiego otoczenia Bidena, Barack Obama właśnie mówił o tym, że Polsce jest zagrożona i na Węgrzech demokracja. No to były już takie kuriozalne wypowiedzi, które mówiły jednoznacznie, że Ameryka oddaje tu Polskę w strefę wpływów niemieckich i niech się dzieje co chce. Tu jest zupełnie już inna sytuacja. To znaczy wyszliśmy całkowicie z izolacji. Można śmiało powiedzieć, że Warszawa jest w pierwszej lidze rozgrywających wielką batalię, bo to jest wielka batalia na Ukrainie. Ja chciałbym jeszcze przestrzec wszystkich tych, którzy myślą tak prawda, minimalistycznie i mówią, po co się angażować, po co wchodzić w pewne konflikty, po co drażnić. Ja przypomnę Państwu, że w wojnie północnej na początku XVIII wieku Polska formalnie nie uczestniczyła. No król uczestniczył, ale to dlatego, że był z dynastii Sasów, jeżeli Saksonia uczestniczyła, ale na terenie Polski czy na terenie Rzeczpospolitej toczyły się największe batalie i nie uczestnicząc w tej wojnie formalnie traciliśmy bardzo dużo. Nie uczestniczyliśmy w wielu konfliktach, na przykład w wojnie siedmioletniej, ale i mówiono wtedy, prawda, że jest cudownie za czasów saskich, bo jest spokój, a to wszystko później kończyło się rozbiorami, bo nie chodzi o to, żeby nie uczestniczyć, tylko chodzi o to, żeby mądrze uczestniczyć. Gdyby najlepszym pomysłem na to, jak zachowywać się w relacjach międzynarodowych, była bierność, to niech mi ktoś wytłumaczy, dlaczego w Syrii jest Rosja w tej wojnie, dlaczego Amerykanie byli w Syrii, dlaczego Turcja była w Syrii, dlaczego Turcja była w wojnie o Górny Karabach i wspierała Azerów przeciwko Ormianom, a Rosja odwrotnie. I tak możemy krok po kroku pokazywać, że jeśli ktoś chce zapewnić sobie bezpieczeństwo, to zapewnia sobie w tak zwanych buforach, czyli w państwach, które bezpośrednio przelegają lub gdzie są interesy danego państwa ulokowane i jeśli się jest biernym w tym zakresie, to się później po prostu jak gdyby doprowadzi do tego, że ta wojna się przenosi na teren ten macierzysty. To jest polityka donikąd. Tutaj Polski nie stać na taką małą politykę, na taką prawda, politykę gdzieś niegdyś w Finlandii, prawda, z początku XX wieku, żeby możemy być tylko i wyłącznie gdzieś tam z boku i nic nas to nie będzie dotyczyć. Na politykę w mniejszym zakresie mogą sobie pozwolić Węgry, bo są mniejsze, bo są za Karpatami, bo nie mają tego zagrożenia rosyjskiego, to nie są w tej strefie zgniotu między Karpatami a Bałtykiem. To jest zupełnie inna sytuacja. Z perspektywy Polski wszystko to, co dzieje się w bezpośredniej tutaj przestrzeni, czy na Białorusi, przypomnijmy, jak później Łukaszenka się zachowywał w stosunku do nas i nie mielibyśmy tego problemu, gdyby Łukaszenka nie rządził, tylko powiedzmy grupy opozycyjne. Tak samo jest na Ukrainie. To, jeśli by Ukraina przegrała tę wojnę tak naprawdę i żeby stała się całkowitą strefą wpływu Rosji, to proszę sobie uzmysłowić, jak wydłużony wydłużoną granicę z Rosją byśmy wówczas mieli. To już nie tylko obwód kaliningradzki, to cała granica z Białorusią i wreszcie tutaj południowa granica, a więc południowo-wschodnia. To już by po prostu stawiało nas w bardzo niebezpiecznej sytuacji. W tym względzie ta wizyta Bidena pokazuje, że tak naprawdę w tej strategicznej pomocy dla Ukrainy, co jest w wielkim interesie amerykańskim, Polska jest głównym graczem obok Ameryki, czy głównym sojusznikiem w tym względzie Ameryki, ze względu na swoje geopolityczne położenie. I z tego faktu powinniśmy jak najwięcej korzyści dla siebie i dla Ukrainy i dla regionu wynieść.
Dziękuję ślicznie, panie profesorze. Chciałbym już teraz zaprosić naszych słuchaczy do telefonicznego kontaktu z nami, do współtworzenia rozmów niedokończonych. Numer telefonu dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i końcówka 200. Za granicą 56 655 23 33 i końcówka 66. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Zanim przyjmiemy pierwszy telefon, pan profesor Wojciech Polak, jeszcze jeden ważny aspekt, którego nie poruszyliśmy w pierwszej części i także teraz w trwającej drugiej części naszego spotkania, to aspekt religijny. Bardzo niepokojące zachowanie patriarchy Cyryla, który wspiera działania Putina, i całkowicie odmienne stanowisko między innymi patriarchy Konstantynopola Bartłomieja, który w najbliższą niedzielę przybywa z wizytą do Polski, aby także wyrazić swoją solidarność z uchodźcami, którzy do Polski przybyli z Ukrainy.
Tak, tutaj zachowanie patriarchy moskiewskiego jest rzeczywiście trudne do zaakceptowania, bo jeżeli on uważa, że to jest wojna usprawiedliwiona i za powód do podejmowania tej wojny uznaje jakieś tendencje złe, różne nurty, które płyną z zachodu na Ukrainę i są tam akceptowane, i Putin jest tutaj stawiany w roli jakiegoś takiego rycerza walczący właśnie z tymi złymi, błędnymi wpływami. O wpływach z zachodu na Ukrainę czy na Polskę nawet można dyskutować, ale to właśnie dyskutować, przekonywać czy wychowywać, natomiast nie jest metodą likwidacja całych miast, ostrzeliwanie przedszkoli, prawda, i mordowanie na masową skalę. Są to metody barbarzyńskie, dzikie, nie mające nic z chrześcijaństwem wspólnego. Rzecz ciekawa, że na całej Ukrainie w kościele prawosławnym taką jednostką na poziomie państwa jest zazwyczaj metropolia, prawda? Metropolita ma władzę nad biskupami, to taką władzę znacznie większą niż to w kościele rzymskokatolickim jest, bo w kościele rzymskokatolickim władza metropolity jest taka dość symboliczna, prawda? W niektórych sytuacjach może jest większa. Natomiast w kościele prawosławnym takim właściwym zarządcą kościoła w danym kraju jest właśnie metropolita. Na Ukrainie tak to się ukształtowało, że są dwie metropolie konkurujące. Jedna podlega patriarchatowi moskiewskiemu i on jest wymieniany podczas niedzielnych mszy świętych. Druga metropolia podlega patriarchatowi konstantynopolitańskiemu. No, wydawałoby się, no, Moskwa oczywiście bardzo, bardzo popierała, patriarcha Cyryl bardzo popierał ten, tą metropolię, która podlegała jemu, uznając ją za jedyną prawdziwą. I co się stało? Rosja najechała na Ukrainę, metropolita Onufry, który uznaje zwierzchnictwo patriarchatu moskiewskiego, wezwał Ukraińców do obrony ojczyzny i uznał to, co się stało, za agresję. No oczywiście podobnie postąpił metropolita uznający zwierzchność Konstantynopola, więc właściwie cały kościół prawosławny na Ukrainie, mimo że podzielony pomiędzy dwie metropolie, właściwie wypowiedział się przeciwko Rosji i wezwał do obrony ojczyzny, więc tu, proszę państwa, no dzieją się rzeczywiście rzeczy bardzo ciekawe. W kościołach, które uznają zwierzchnictwo patriarchatu moskiewskiego, przestaną wyczytywać w czasie mszy świętych imię patriarchy Cyryla z Moskwy, więc no rzeczywiście dochodzi do przemian bardzo ważnych. Ta wizyta patriarchy Konstantynopola w Polsce też ma swoją symbolikę. Patriarcha Konstantynopola to nie jest papież, tak jak w kościele rzymskokatolickim, w ogóle w kościele katolickim, prawda, gdzie papież ma pewną władzę zwierzchnią, prawda? Pewne uprawnienia zwierzchnie. W kościele prawosławnym patriarchatów jest więcej, a patriarcha Konstantynopola ma tylko taką honorowe pierwszeństwo przed innymi, ale nie zmienia to faktu, że jego autorytet jest ogromny, więc ta wizyta w Polsce to odwiedzenie przez niego uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce, będzie miało też swoistą wymowę.
21 minut po godzinie 22. Wojna Rosja-Ukraina. Nasi goście to pan profesor doktor habilitowany Wojciech Polak i pan profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba. Odbierzmy pierwszy telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Marcin z Podłodzi dzwonię. Witam serdecznie wszystkich uczestników programu, pan profesorów i ojca prowadzącego. I mam taką kwestię w temacie dzisiejszego spotkania. Mianowicie, czy zgodzą się panowie z taką tezą, że Zachód dla zachowania takiego dobrego samopoczucia dla siebie, odmawiając pomocy takiej nawet humanitarnej Ukrainie, przyglądając się biernie temu, jak no, giną tam w tej chwili ludzie i w nieludzkich warunkach są traktowani, gdzie są odcięci od dostępu do żywności, leków, wody, próbuje wmawiać, że jest to lokalny jakby tylko konflikt zbrojny, jest to no, powiedzmy jakaś lokalna wojna, a nie chce się angażować w to wszystko, żeby nie wywoływać wojny światowej czy trzeciej wojny światowej. Tylko czy ta wojna światowa już przypadkiem nie trwa? Nie tylko na polu militarnym, ale też na wielu innych płaszczyznach, bo tutaj możemy tych przykładów przytoczyć więcej. Chociażby Niemcy, o których panowie wspominaliście, którzy nie tyle nawet nie pomagają Ukrainie, a wręcz uważam, że sabotują tą pomoc, która ma dla nich być. Podobnie Holandia, podobnie Francja się zachowuje. Scholz i Macron cały czas wydzwaniają do Putina, czyli w pewien sposób go uwiarygodniają cały czas jako przywódcę państwa. Podobnie zrobiła zresztą Angela Merkel, kiedy zadzwoniła do Łukaszenki podczas kryzysu uchodźczego z Polską, gdzie Łukaszenka nie był uznawany jako prezydent przecież prawomocnie wybrany w wyborach, które uznano za sfałszowane. On do niego zadzwonił jako do przywódcy właśnie, uwiergadniając go. Niestety pan Stoltenberg też w pewien sposób stanowczo odmawiając pomocy Ukrainie staje w tej pozycji, że chce zachować pokój, chce nie dopuścić do wojny, jakby no jako szef największego sojuszu militarnego nie dostrzega, że tak naprawdę ta wojna przecież trwa i Ukraina jest w zasadzie, można powiedzieć, pewnym etapem gdzieś na drodze Putina. Właśnie też przez to, że przyglądając się no, temu, jak ona jest przeprowadzona w środku Europy. Dzisiaj niestety też nawet prezydent Biden powiedział taką rzecz na konferencji prasowej, że dopuszcza możliwość zawarcia pokoju przez pod warunkiem oddania, czy dopuszcza możliwość oddania części terytorium Ukrainy i zawarcia pokoju, jeśli oczywiście Ukraina się na to zgodzi. No to trochę wygląda też na pewną presję, którą się nakłada na przywódców ukraińskich, że no może tą wojnę by się udało zakończyć, gdyby oni zechcieli jakąś część oddać. I może to tyle. Jakby. Ja tylko jeszcze tak na koniec jakby puentując to, właśnie no to jakby w pewien sposób troszeczkę rozumiejąc aktywność naszych rządzących, gdzie chcą jakby trochę wzbudzić i sumienia i zmusić do działania inne kraje, ponieważ jeżeli my spojrzymy na to, co się dzieje na Ukrainie, to jeśli ten konflikt przeniesie się, nie wiem, za rok, za dwa, może za pięć lat na nasze terytorium, to czy ktoś nam przyjdzie wtedy z pomocą, czy również nie będą jakieś to wymówki, czy wtedy Niemcy na przykład, którzy dzisiaj są tak bierni, a nawet bym powiedział, że wręcz sabotują, czy wtedy ruszą nagle z marszu, żeby nam iść z pomocą, czy Francuzi nam ruszą z pomocą, Włosi, Hiszpanie, nie mówiąc jeszcze tam gdzieś o innych narodach. No ja mam co do tego wątpliwość.
Dziękuję.
Ale chętnie posłucham też opinii naszych gości. Dziękuję.
Dziękuję. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Pan profesor Mieczysław Ryba. Bardzo proszę, panie profesorze.
Ja nie twierdziłbym tak, nie byłbym tak pesymistyczny jak pan w opisie tej rzeczywistości, że nikt Ukrainie nie pomaga. Gdyby nikt Ukrainie nie pomagał, to ona by już tę wojnę przegrała. To jest różnoraka pomoc, łącznie z militarną. Oczywiście pytanie, czy dostatecznie pomaga i czy NATO powinno się zaangażować, to jest drugi aspekt. Natomiast proszę zwrócić uwagę, czy mówi pan profesor Polak, jaką broń używa i to nie jest broń ukraińska, to jest też broń zachodnia, to jest też broń polska i tak dalej, i tak dalej. Więc tak tego nie oceniajmy. Łącznie druga rzecz, to skąd ma Ukraina drony, o które tak zasłynęły w tej wojnie? No sama produkuje. I Turcja chociażby to dostarcza. Popatrzmy na tak zwane kwestie wywiadu, czyli nie mówimy tylko o wywiadzie takim personalnym, ale w tym satelitarnym, gdzie Ukraińcy mają informacje na bieżąco o ruchach wojsk rosyjskich. Ukraina nie ma tej technologii, Amerykanie oczywiście tu dostarczają, więc też żebyśmy takim obrazem, prawda, pesymistycznym nie zaciemnili tego, co jest. Natomiast problem jest jaki? Otóż od czasu II wojny światowej nikt nigdy nie zaatakował mocarstwa lub inaczej. Nigdy mocarstwa posiadające broń atomową nie stanęły przeciwko sobie w bezpośrednim zwarciu. I dlatego nigdy nie doszło do bezpośredniej wojny Ameryki ze Związkiem Sowieckim, aczkolwiek na zastępczym froncie ona się toczyła. To na przykład powiedzieć, że mujahedini w Afganistanie pokonali ostatecznie Rosjan sami, a nie bez pomocy Ameryki. Oczywiście, że bez pomocy Ameryki by nie pokonali. No i to trzeba też widzieć, prawda? Więc takich była wojna przegrana przez Amerykę w Wietnamie. Takich na zastępczych frontach wojen było sporo, ale nigdy nie było bezpośrednie. I stąd jest ta obawa NATO czy Amerykanów, żeby nie wejść na Ukrainę, bo Ukraina nie jest członkiem NATO. Jest to kraj na zewnątrz NATO. No i pytanie jest, czy wejść fizycznie. Oczywiście w opinii wielu, ja pewnie bym się nawet do tego przechylał, Rosja na tyle tę wojnę przegrywa, że przy ewentualnej takiej interwencji, na przykład takiej misji pokojowej, nie sądzę, żeby była w stanie reagować ostro. Oni markują, oczywiście straszą tą bronią nuklearną. Z jednej strony to straszenie no, dla niektórych działa, ale z drugiej strony, jeśli na poziomie konfliktu konwencjonalnego z Ukrainą, dużo słabszą od Rosji, straszy się bronią nuklearną, to znaczy, że jest to też objaw słabości. To znaczy, że co, że konwencjonalne siły rosyjskie, wielokrotnie większe, lepiej uposażone, nie są w stanie poradzić sobie ze słabszą Ukrainą, to też trzeba widzieć w takiej konstelacji. Natomiast jest rzeczywiście ta obawa po stronie NATO czy nawet po stronie Amerykanów uczestnictwa w bezpośrednim konflikcie żołnierzy amerykańskich z żołnierzami rosyjskimi, no ze względów na ten potencjał broni masowego rażenia. Pamiętajmy, że to no to nie są żarty. No ale oczywiście można to różnie oceniać, natomiast no nie jest tak, że nikt nic nie robi w sferze pomocy dla Ukraińców. Łącznie z Polakami, no przypomnijmy, grubo ponad 2 miliony ludzi żeśmy tutaj przyjęli i to w sposób, który można podziwiać na całym świecie.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy?
Pozdrawiam Barbara z Lubelskiego. Pozdrawiam ojca prowadzącego i gości i słuchaczy. Ja może nawiążę do państwa niemieckiego, bo tak na chwilkę odbiegnę, jeździłam do pracy. No i to było zaraz po napaści pierwszej na Ukrainę. Pani, u której pracowałam, mówi ta Niemka starsza, dlaczego wy nie bierzecie emigrantów? Ja mówię, u nas są uchodźcy z Ukrainy, ponieważ napadła na nich Rosja, u nas już mamy uchodźców, nie możemy brać emigrantów. No i wtedy zaczął się temat, dylemat. Ja mówię, zawsze podkreślałam, oni się na mnie patrzyli, ci Niemcy, 80-letni ludzie, że mamy niedobrego sąsiada ze wschodu. Niedobrego, ponieważ całe życie Polska cierpiała. Mówię, gdy była wojna, odcierpiała. Po wojnie Ruscy położyli na nas rękę. W Polsce była bieda. Opowiedziałam jej tą historię. Powiedziałam jej historię cudu nad Wisłą. Ona potem faktycznie to wszystko sprawdziła w komputerze i mówi, tak, faktycznie, mówi, było. Ale do czego nawiązuję? Zawsze oni trzymali stronę za Rosją. I my, Polacy, którzy tam pracowaliśmy, staraliśmy się im to wszystko wytłumaczyć, jechali na nasz rząd pisowski. Ciągleśmy im tłumaczyli, dlaczego tak się działo. I po prostu nie mają odwagi, są tak tchórzliwym narodem, że nie mają odwagi się przeciwstawić, powiedzieć, że tak nie może być, że tak jak Polacy, my w tej chwili stoimy na straży, żeby po prostu jak tylko możemy, tak pomagamy Ukraińcom, przepraszam, ludziom z Ukrainy, ale przede wszystkim to, że my się bronimy, bo znamy naszą historię, znamy Rosję, a oni stoją obok. Oni tylko stoją obok i po prostu się patrzą. I to jest przykre, bo po prostu jak można nic nie robić w tym momencie. A my wiemy, czym to może grozić, więc my robimy wszystko, co tylko jest możliwe. I chodzi o to, że po prostu mówię, oni są zadufani, nie chcą o tym wiedzieć. Duża część pracowała w Rosji. Oni mają o nich dobre zdanie. Oni nie wierzyli, że od nas były zabierane rzeczy do Rosji, wszystko szło, że u nas była bieda. To było niemożliwe. Nie wierzyli w to. Więc to jest takie po prostu, no nie wiem, trudno jest temu narodowi wytłumaczyć, ale my róbmy swoje i dzielnie dalej idźmy do przyszłość. Z Panem Bogiem, pozdrawiam wszystkich.
Dziękuję ślicznie. Pani Barbaro, pozdrawiamy. Pan profesor Wojciech Polak, bardzo proszę.
Tak, no to bardzo, bardzo słuszne i mądre uwagi pani Barbary. Tutaj, proszę państwa, trzeba zwrócić uwagę jednak na jeden aspekt sprawy, mianowicie no, trudno powiedzieć, czy ta postawa Niemców wynika z ich nieświadomości. No może w przypadku takiego przeciętnego Niemca to rzeczywiście może tak być, że słabo zna historię, nie bardzo rozumie, co tam się działo. Zresztą no, trudno, żeby było inaczej, proszę państwa, w tej dziesięciolatce niemieckiej powszechnej, którą każdy Niemiec musi skończyć. Druga wojna światowa w ciągu 10 lat nauki to są 4 jednostki lekcyjne. Więc co oni mogą się nauczyć? Historia jest tak po macoszemu traktowana, że właściwie Niemcy nie mają o historii zielonego pojęcia. Z tym, że to taka postawa nieświadomości może być właśnie wśród tych przeciętnych ludzi. Elity chyba jednak wiedzą dobrze, o co chodzi. Ja czasem odnoszę wrażenie, że realizowany jest właśnie ten model Niemiec dążących do dominacji w całej Europie przy pomocy różnych mechanizmów gospodarczych, handlowych, ale także tego szatańskiego w gruncie rzeczy projektu Fit for 55, prawda, czyli tej transformacji energetycznej, która rzekomo ma doprowadzić do wyeliminowania emisji dwutlenku węgla, ale poprzez mechanizmy takie, których beneficjentem będą wyłącznie Niemcy i właściwie większość krajów europejskich zostanie Niemcom podporządkowana w wyniku pewnych mechanizmów gospodarczych związanych z tą transformacją. Tutaj do tej transformacji oczywiście bardzo, bardzo przydatny jest partner pewien, który energetyczny, prawda, czy też surowcowy, czyli Rosja. Nie, Niemcy po prostu w tym sojuszu z Rosją czują się znakomicie. No i obawiam się, że niestety to co przerabiamy w ostatnim czasie w Europie, no to jest wynik, no trochę może skrzywiony w wyniku tego, co się stało, w wyniku tego, że Putin stracił wszelką miarę, ale wynik tego flirtu niemiecko-rosyjskiego. Tu jest jeszcze jeden niebezpieczny aspekt, zarówno w odniesieniu do Niemców, jak i do innych krajów Europy, tej bogatej Europy, tej starej Unii Europejskiej. Mianowicie postawa taka, a co to nas właściwie obchodzi, tam jakaś Ukraina, prawda, gdzieś tam daleko na krańcach Europy. Niech sobie Rosja tam robi z tym, co chce, a my się w to nie będziemy angażować. My z Rosją co najwyżej możemy robić dobre interesy i kupować gaz, bo to dla naszego rozwoju jest konieczne. Więc odnoszę nieodparte wrażenie, że niektórzy przedstawiciele elit z tej starej Unii Europejskiej oczywiście głośno tego nie powiedzą, no broń Panie Boże, no bo to spotkało się z krytyką prasową na przykład także w tych krajach, jako bezduszność wobec tych ofiar ludobójstwa, prawda, przeprowadzonego przez wojska rosyjskie, przez wojska Putina. Więc oni tego głośno nie powiedzą, ale w gruncie, w głębi serca taką politykę prowadzą. No to, co Holendrzy powiedzieli dzisiaj, prawda, że oni Polsce pomocy w urządzaniu się w rozlokowywaniu uchodźców z Ukrainy nie udzielał, ponieważ Polska o taką pomoc nie poprosiła, prawda? No, czyli my powinniśmy na klęczkach chyba prosić, błagać, jakby to nie powinien być naturalny odruch państwa, które znajduje się w Unii Europejskiej, prawda? Unia Europejska, gdzie wszyscy powinni być solidarni, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Tu mamy do czynienia z ludobójstwem, z agresją, z ponad dwoma milionami ludzi, którzy uciekli tylko w Polsce, bo jeszcze 3 milion jest poza Polską w innych krajach. I nagle się okazuje, że taka bogata, zamożna Holandia nie poczuwa się do żadnej solidarności. Więc obawiam się, że to z takimi postawami będziemy się borykać nieustannie i że to będą dla nas też takie swoiste rekolekcje na temat Unii Europejskiej. Już pierwsze przeżyliśmy w czasie COVID-a, prawda? Zwłaszcza tej pierwszej fazy COVID-a, gdy Unia okazywała się totalnie bezradna, prawda? Gdy zajmowała się jakimiś głupotami zamiast tym, co najważniejsze. I obawiam się, że teraz znowu ta bezsilność czy niechęć unijna do rzeczywiście poważnego zajęcia się problemem będzie znowu widoczna.
Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę. Kogo witamy? Skąd telefon?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja do rozmów niedokończonych chciałbym coś powiedzieć do tematu.
Ale kogo witamy? Skąd telefon?
Marek Wierzbicki z Trzebiatowa, z województwa zachodniopomorskiego.
Proszę bardzo, panie Marku, słuchamy pana.
Już jestem na antenie?
Tak jest, proszę rozpocząć już wypowiedź.
Więc tak, ja mam coś niezmiernie ważnego do powiedzenia, bo państwo jakby nie zauważacie, mówię do państwa profesorów i do pana ojca prowadzącego i do innych słuchaczy, że właściwie przyczyną, główną przyczyną tego, to już co pan profesor Polak wspomniał, że uważamy Rosję razem z Ukrainą za takiego dużego wroga nawet. I z tego stąd się bierze to wszystko. I robimy wszystko, myślimy i stwarzamy sytuacje takie, że stwarzamy warunki do wybuchu wojny, napięć gospodarczych, militarnych przez właśnie traktowanie Rosji w taki sposób. I co by było, przecież byśmy rozwiązali sprawę szybko, gdybyśmy zaczęli po prostu rozmawiać częściej, spotykać się i rozwiązywać razem problemy i sprawy.
No tak, panie Marku, dziękuję ślicznie. Pan profesor Mieczysław Ryba, no właśnie, kolejny taki głos z pewnego takiego środowiska, które widzi rozwiązanie wszystkich problemów w rozmowach z Rosją i w takim przyjacielskim brataniu się z Rosją.
No to tak, pytanie jest, czy przyczyną II wojny światowej i ataku na nas Hitlera w 1939 roku nie było to, żeśmy się nie bratali z Hitlerem. No to takich elementów bratania było sporo. Zresztą pamiętajmy, że i z samą Rosją było sporo. Za czasów Donalda Tuska, kiedy Niemcy szły w tym kierunku wzmocnienia kursu, za czasów Angeli Merkel, a wcześniej za Schrödera, ale później za czasów Angeli Merkel kursu na Rosję, to minister spraw zagranicznych Sikorski, z tego co pamiętam, Ławrowa zaprosił na spotkanie dyplomatów polskich po to, żeby on wykład wygłosił dla dyplomatów, wskazówki jakieś dawał, czy coś w tym rodzaju. Donald Tusk po katastrofie smoleńskiej, no, prawda, też w podobnym stonie. Patriarcha Cyryl gościł u nas i pojednanie żeśmy ogłaszali. Różne tego typu momenty były, a potem nieoddany wrak, skrzynki, potem manipulacja z wyjaśnieniem katastrofy smoleńskiej. I cały szereg rzeczy, które były nam bardzo nieprzyjazne. To nie jest tak, no żebyśmy też dobrze rozumieli politykę. To nie jest tak, polityka rządzi się sentymentami. Nawet nie o to chodzi, że mamy do czynienia tam z dyktaturą i z takim państwem na poły totalitarnym. Tylko chodzi o to, że Rosja swoje cele geopolityczne ma sprzeczne z naszymi. I wcale nas nie lekceważy wbrew pozorom, nawet troszkę przecenia. Z jakiego powodu? Otóż my mamy potężną tradycję oddziaływania na ziemie ruskie. Pamiętajmy, że przez nawet wieki żeśmy o Rosji mówili Moskwa, prawda, Moskale, a nie Ruś, to prawda, tu te tereny, które należały do Rzeczpospolitej. I w tym względzie oni, widząc na przykład siłę oddziaływania chociażby na Ukraińców, przecież oni tu do pracy, na studia przyjeżdżali, widzieli ten inny świat przez pryzmat Polski, doskonale wiedzą, że to jest jakieś zagrożenie z ich punktu widzenia. I w tym znaczeniu, w tym wielkim ich projekcie wejścia do koncertu mocarstw europejskich, jesteśmy po drodze, tak jak i Ukraina. I żeby to było możliwe, żeby połączyć się w jakieś relacje trwałe i silne z Niemcami, musi to się odbyć kosztem środkowej Europy. Oczywiście, że my w strefie wpływów niemieckich, a Ukraina w strefie wpływów rosyjskich. Myślenie w taki sposób, że będzie się miłym, ciepłym w stosunku do Rosjan w polityce i to da nam jakieś pojednanie, bezpieczeństwo i spokój. I gdyby Ukraińcy byli mili i uśmiechali się, to by było wszystko w porządku, jest myśleniem naiwnym. jedyne kategorie, które w tym świecie, zwłaszcza w świecie wschodnim, są uznawane w polityce, to jest siła i słabość. Siła rodzi szacunek, a słabość pogardę i agresję. To nie siła spowodowała tę wojnę, tylko manifestacja słabości, chociażby Joe Bidena, który zgodził się na Nord Stream, który, prawda, dziwnie się zachowywał tutaj w stosunku do Europy Środkowej po swojej kadencji, który wyprowadził wojska z Afganistanu w sposób też taki, byśmy powiedzieli, skandaliczny. I to wszystko zachęciło Putina. Słabość zachęca, a nie siła. Więc w tym względzie takie myślenie oczywiście ma swoje znaczenie w relacjach indywidualnych, że trzeba z ludźmi rozmawiać i Rosjanie tacy indywidualnie bywają bardzo mili, ciepli, kontaktowi, ale to nie zmienia faktu, że polityka jest tam prowadzona w taki, a nie inny sposób. I ponieważ na drodze tworzenia koncertu Mozart, wprowadzenia Rosji na powrót do koncertu Mozart europejskich jest Ukraina i Polska, jesteśmy przez nich traktowani jako przeciwnik, jako wróg. I jedyny sposób, w jaki możemy się w polityce bronić, to poprzez tworzenie pewnej siły, a nie to, że się przemilimy do patriarchy Cyryla, który jak przyjdzie wojna, pobłogosławi tę wojnę. Zwróćmy uwagę, no, że to wszystko bywa pewną naiwnością. Proszę zwrócić uwagę, z jaką naiwnością cały ten rząd Platformy po katastrofie smoleńskiej do tego Putina się przemilał. To z dzisiejszej perspektywy to wręcz wstyd ogromny i zarazem niezwykła rysa i ból. I co to dało? Gdzie my dzisiaj jesteśmy? Zresztą nikt Rosji nie prowokował do żadnego ataku. Ta wojna jest zupełnie niczym nie sprowokowana. Oprócz tego, że po prostu samo istnienie niepodległego państwa jest prowokacją. Państwo podległe, takie, które jak Białoruś, no to może sobie istnieć, czyli w istocie iluzja państwa. Natomiast podmiotowe, niepodległe nie może. I poza tym pamiętajmy, że tu mamy do czynienia też ze starciem cywilizacji. Oni patrzą na świat, zresztą my też mamy zawężone perspektywy. Nam się wydaje, że cały świat myśli tak jak Zachód. Oczywiście ten Zachód jest w kryzysie, ale nawet Zachód w sensie klasycznym, że ma takie wizje, jakieś prawa człowieka, to i owo. Otóż większość ludzi żyje w innym ładzie, w innym systemie. Inaczej zupełnie patrzą na życie Chińczycy. Mało tego, oni nie tylko inaczej patrzą, inni mają inną cywilizację, inne stosunki społeczne. Oni uważają, że ich są najlepsze. Mało tego, oni uważają, że oni powinni być hegemonem w świecie i wtedy będzie ład, do którego się powinno dążyć. A czym innym jest też to, co proponują, nie wiem, Hindusi, czym innym kraje islamskie i czym innym tak zwany ruski mir, czyli ruski świat. On po prostu ma inny model tych wzajemnych relacji. I ten mir ruski nie jest atrakcyjny dla Ukraińców, oni nie chcieli w tym świecie żyć, bo co w tej biedzie, o której profesor Polak mówił, w tym strachu, który jest tam gdzieś w obecny w polityce. Chcieli po prostu żyć bardziej tak jak my. I to jest po prostu nieakceptowalne. I w tym względzie żadne bycie miłym, nieprowokowanie i tak dalej, to nic nie daje. To tak jakby powiedzieć, że jakby nie prowokować Hitlera, nie byłoby II wojny światowej. No, oczywiście Hitler wolałby bez wojny przejąć Polskę. Oczywiście tak jak przejął Czechy, tak jak przejął Austrię, tak jak zdemilitaryzował Nadrenię. No oczywiście, że wolałby bez wojny, tylko manifestacją. Ale jeśli się ktoś przeciwstawi, chce być wolnym człowiekiem, wolnym narodem, wolnym państwem, ten po prostu będzie niszczony militarnie. Tak to historia nam mówi. Co myśmy zrobili Stalinowi przed II wojną światową, że razem z Hitlerem nas zaatakował 17 września? Jaką prowokację? W czym my im zagrażaliśmy w znaczeniu, powiedzmy, jakiejś agresji militarnej? Proszę zwrócić uwagę, że tu musimy schodzić z tej przestrzeni naiwności i wejść na grunt twardego realizmu. Wielkie siły w świecie się zmagają. Słabość jest po prostu najczęściej przyczyną wojny i agresji na dany kraj, a nie siła, czy też powiedzmy silne morale, o którym profesor Polak mówił, a więc determinacja narodu do obrony własnej suwerenności.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo? Halo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Stanisław z Krakowa.
Bardzo proszę, panie Stanisławie.
Szczęść Boże. Zamierzałem mówić na temat różnic cywilizacyjnych, ale tutaj już pan profesor Mieczysław Ryba o tym wspomniał, że to jest po prostu inna cywilizacja, która nie przystaje do cywilizacji łacińskiej, europejskiej. Natomiast przy tej okazji, jaka jest właściwie, jaki jest ustrój w Rosji? Bo tutaj, że na poły totalitarny, czy to jest właśnie ta cywilizacja turańska, ruski mir, mnie się wydaje, że to co często się mówi, że Putin jako drugi Hitler, że to jest po prostu rodzaj jakiegoś rosyjskiego faszyzmu. I tutaj dużo było mowy na temat walki sił zbrojnych Ukrainy, a armii rosyjskiej. Po prostu ci prości żołnierze wiedzą, myślę, na tyle, że oni są agresorami i napadli na spokojnych ludzi, na niepodległy kraj. I tej walki na pewno Rosja nie wygra, bo już tę wojnę już przegrali wobec tych planów, że zamierzali zająć Kijów w ciągu jednego dnia, najwyżej dwóch, a nawet to, co armia ukraińska zdobyła, mundury wyjściowe galowe, które sobie Rosjanie, armia rosyjska już sobie przygotowała na defiladę, oficerowie rosyjscy na defiladę w Kijowie. Więc tu jest po prostu różnica cywilizacji, ustroju, bo mamy to, co ja bym to określił, to jest jakiś rodzaj rosyjskiego faszyzmu, który także i tym biednym żołnierzom rosyjskim, którzy są posłani na śmierć, też wiedzą, że uczestniczą w wojnie niesprawiedliwej. Także tutaj zgadzam się całkowicie z ocenami panów profesorów, zwłaszcza pan profesor Wojciech Polak wspomniał o tej biedzie, nędzy rosyjskiej prowincji. To jest po prostu przerażające. Jeden ze słuchaczy mówił o kompromitacji Niemiec. To jest coś niebywałego i nawet jak doszło do mnie, to nawet prasa niemiecka już zaczyna pisać, że to jest po prostu wstyd i hańba dla Niemiec. To moje pytanie byłoby takie, jaki jest ustrój tej Rosji? Bo różnice cywilizacyjne, czy to jest coś w rodzaju jakiegoś faszyzmu, a Putin jako drugi Hitler. I tutaj też się zgadzam z panami profesorami, że tylko słabość zachęca do agresji. I dzisiaj widzimy, i dlatego Stany Zjednoczone zrobiły niesamowity zwrot. Zainteresowali się wreszcie Europą Środkowo-Wschodnią. To jest niebywały wzrost, jak się zaczęli wycofywać. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, panie Stanisławie.
Jeszcze jedno wspomnę, czego mi brakuje, bo pan prezydent dziękuje społeczeństwu polskiemu za przyjęcie tych ponad już 2 milionów ludzi. I dzisiaj rozmawiałem z uciekinierką z Ukrainy i przerażono i tak, i mówiła tak, no i przyjęliście nas tutaj, tak ciepło mówiła z taką wdzięcznością, więc może trochę więcej podziękowania dla tych ludzi, że nieszczęście was spotkało, wojna, to was przyjęliśmy. Dziękuję bardzo.
Szczęść Pozdrawiam, Bóg zapłać z Panem Bogiem, bardzo proszę, pan profesor Polak.
Tak więc, jak można zdefiniować ten ustrój? No jeszcze w latach 90. za Jelcyna, to była jednak republika z jakimiś mechanizmami demokratycznymi jednak, ale ewolucja poszła w kierunku państwa totalitarnego. Moim zdaniem to w tej chwili to jest państwo totalitarne z jakimś rysem wschodnim. Czy to można nazywać faszyzmem? Tak samo jak faszyzm niemiecki określamy raczej jako nazizm, prawda? Może tu by przydałaby się jakaś nazwa specyficzna. W każdym razie jest to państwo totalitarne, wodzowskie, o jakimś też rysie wschodnim, bo ten wódz, car, może lepsze określenie, czyli Putin sprawuje trochę władzy jak taki monarcha bizantyjski. Z drugiej strony popatrzmy, że tutaj to państwo ma charakter także takiego swoistego związku, przestępczego związku mafijnego. I to wszyscy politolodzy zwracają na to uwagę, że jest to także mafia służąca zdobywaniu pieniędzy. No to ten film Nawalnego o tej rezydencji Putina, prawda, nad Morzem Czarnym dobrze to pokazywał. Wiemy, że mafia dzieli się na mafię wewnętrzną i zewnętrzną. Mafia wewnętrzna, no to jest Putin plus około 1000 rodzin najbogatszych w Rosji, powiązanych ze sobą, no i praktykujących pewne mechanizmy okradania państwa i społeczeństwa. No to, że Putin dorobił się majątku wartego 200 miliardów dolarów i jest najbogatszym człowiekiem na świecie, no to pokazuje, jak to sprawnie działa, ale równocześnie kto obejrzał ten film Nawalnego, to widział, że no większa część majątku Putina zapisana jest na jego współpracowników, czyli to jest taki, to są takie mafijne mechanizmy, jakaś tam Camorra czy inne tam organizacje mafijne we Włoszech stosują, też rozpisują całe majątki na różne podstawione osoby. Mafia zewnętrzna jest większa. Ona liczy sobie z kilkadziesiąt tysięcy osób, no bo przecież te wszystkie republiki, miasta, kraje związkowe, jakieś tam federacyjne i tak dalej mają też swoje elity, już znacznie uboższe od tej mafii naczelnej, ale także będące w tym systemie. Więc tutaj na przykład no, trudno porównywać z innymi państwami totalitarnymi czy faszystowskimi, bo to jest ta rosyjska specyfika nakładania się jeszcze tej mafii na państwo rządzone w stylu totalitarnym. Dodajmy jeszcze jedną rzecz, że Rosjanie w gruncie rzeczy spora część Rosjan jest dumna z tego, że są krajem dużym, rozległym, dobrze uzbrojonym i te tendencje imperialne, żeby odbudować dawny Związek Sowiecki, są im bliskie. I to trzeba też uczciwie powiedzieć. Oczywiście jest to wynik tego prania mózgu, tej propagandy czynionej przez wiele lat, ale nie można powiedzieć, żeby Putin, czy żeby władza w Rosji spotykała się z jakimś szczególnie mocnym oporem społecznym obecnie. Proszę Państwa, raczej duża część Rosjan akceptuje to i ma jakieś ambicje, i te ambicje imperialne im bardzo, bardzo odpowiadają. No to jest właściwie trochę taka taktyka władzy, żeby doprowadzić do takiego stanu, jak w czasach sowieckich. Wtedy też, proszę Państwa, wielu mieszkańców Związku Sowieckiego klepało biedę, żyło w strasznych warunkach dla Europejczyka przeciętnego trudnych do wyobrażenia. Tak jest i dzisiaj, ale równocześnie, no tak, nasi sportowcy tutaj zdobywają najwięcej medali na olimpiadzie, prawda? Jesteśmy największym krajem na świecie. Mamy najwięcej głowic atomowych, prawda? No i ten najazd na Ukrainę przedstawiany jako operacja wojskowa, denazyfikacyjna, także znajduje akceptację wśród wielu Rosjan. Tu może od razu powstać pytanie, kiedy to się może zmienić, kiedy to się może przełamać. Otóż może się przełamać wtedy, jeżeli skutki takiej polityki okażą się dla przeciętnego człowieka bolesne, bo taką biedę, beznadzieję można akceptować, ale do pewnego stanu, prawda, do pewnego stopnia. Jeżeli ten stopień zostanie przekroczony, no to wtedy mamy bunty obywateli, bunty głodowe. Mamy typowe mechanizmy dla takiego państwa totalitarnego, czyli wojsko wysyłane przeciwko własnym obywatelom i mamy generałów, którzy w sytuacjach krytycznych, niektórzy opowiadają się za obywatelami, a nie za wojskiem, co doprowadza do upadku dyktatora. No, czy taki będzie scenariusz, to ja oczywiście nie wiem, to już musiałaby być sytuacja skrajna. Putin chyba aż tak szalony nie jest, żeby do czegoś takiego doprowadzić, chociaż niczego bym nie wykluczył, bo na razie zachowuje się jak opętany dyktator, więc nie wiadomo, w jakim kierunku to dalej pójdzie.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krzysztof z Malborka. Ja chciałem się dołączyć do tej audycji z takim pytaniem, mianowicie nim je postawię, to sytuacja na Ukrainie pokazuje nam prawdziwą solidarność wewnątrz Europy, wewnątrz unijną, ale także solidarność wielu narodów, bo jak się dowiadujemy, Turcja dostarcza te latające bez drony. Turcja, która ma na swoim koncie historycznym rzeź Ormian, ale dowiaduje się, że państwo, które doświadczyło ludobójstwa na swoim ciele, o którym to ludobójstwie mówi Holokaust, odmówiło wsparcia Ukrainie w postaci udostępnienia systemu Pegasus, który by pozwolił w jakiś sposób wesprzeć Ukrainę w pokonywaniu Rosji na polu cyberprzestrzeni. I chciałbym się zapytać właśnie w kontekście historycznym, czy nawet, a także współczesnym, jak ocenić stanowisko Izraela? W sposób naukowy oczywiście, nie inny, tylko i wyłącznie. Dziękuję serdecznie, posłucham na antenie z Panem Bogiem.
Dziękujemy ślicznie, pozdrawiamy. Pan profesor Ryba, bardzo proszę, panie profesorze.
Jeśli mówimy o Turcji i o Niemczech, bo rozumiem, że tam w kontekście pan też Niemcy poruszył. Jeszcze raz to powtórzę. Turcja nie pomaga dlatego Ukrainie, że ją kocha, lubi lub chce się solidaryzować, tylko dlatego, że to się jej opłaca. Ponieważ nie chce dominacji Rosji w basenie Morza Czarnego, bo Turcja tam tak samo operuje i chce tutaj, powiedzmy, utrzymać względną równowagę sił. Proszę pamiętać o takich kwestiach, bo się jej opłaca. Niemcy z kolei nie pomagają Ukrainie nie dlatego, że lubią czy nie lubią Ukraińców, tylko dlatego, że zdefiniowali swój interes i swoją politykę, bo oni mieli różne tradycje, no ale na bazie bismarckowskiej, czyli trwałego sojuszu z Rosją, konsekwentnie to realizują. Tak chcieli, prawda, doprowadzić, myśmy o tym mówili, do dominacji w Europie, w związku z czym stwierdzili, że to się im, powtórzę, opłaca. Więc w tym względzie nie o solidarność chodzi, tylko chodzi o interesy. Natomiast jeśli mówimy o Izraelu, Izrael ma dwojakie uwarunkowania. Z jednej strony pamiętajmy, że tam i różni oligarchowie rosyjscy tam swoje kapitały lokowali, to raz. Dwa, jest duża diaspora Żydów rosyjskich, więc oni mają też wpływ mocny na politykę Izraela. Jest też sytuacja taka, że zaangażowanie Rosji w Syrii to jest bezpośrednia bufor, bezpośrednia strefa wpływów, a zarazem bezpieczeństwa Izraela. Izrael jest mocno tym zainteresowany, a więc te interesy Izraela i Rosji są mocno splecione i to jest w dużym stopniu chyba wytłumaczenie tej takiej postawy Tel Awiwu w dużym stopniu prorosyjskiej.
Dziękuję, panie profesorze. Prosimy bardzo, Radio Maria, halo. Proszę bardzo, halo. O, niestety komuś zabrakło odwagi. Prosimy bardzo, Radio Maria, halo. Halo, halo.
Halo. Halo, tak, można?
Tak, programu? Jesteśmy już na antenie. Kogo witamy? Skąd telefon?
Tak, Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pisze radio. Już można, tak?
Tak, tak, tak.
Szczęść Boże. Z tej strony kłania się Andrzej z Więcborka. Witam szanownych gości, panów profesorów i ojca prowadzącego. Tak przysłuchując się temu programowi, doszedłem do takiej refleksji. Otóż, jak wiadomo, u nas w kraju to już od dłuższego czasu, od wielu lat, są Ukraińcy, którzy przybyli tutaj, żeby podjąć pracę. No i w związku z tym, co się teraz stało na Ukrainie, zapytałem tak tutaj przypadkowo spotkanych w mojej miejscowości Ukraińców tutaj już od dłuższego czasu pracujących, no czy w związku z tym, że słyszę z mediów, że wielu u nas pracujących mężczyzn z Ukrainy na wiadomość, co tam się dzieje, to postanowiło wracać, żeby walczyć w obronie swojej ojczyzny. No i ci zapytani przeze mnie właśnie miejscowi Ukraińcy, a to ludzie młodzi, bo tak no szacując około gdzieś 20-letni, czyli w wieku takim poborowym, ku mojemu zdziwieniu odpowiedzieli, że nie, oni nie noszą się z takim zamiarem. No i przyjąłem to do wiadomości, no w końcu ich to jest decyzja. Ale też w rozmowach właśnie z różnymi ludźmi spotkałem się z taką oceną, że to, że oni tutaj u nas przebywają jako pracownicy, to nie znaczy, że muszą być Ukraińcami. Oni mogą mieć tylko obywatelstwo ukraińskie, a niekoniecznie muszą być narodowości ukraińskiej i na ukraińskim obywatelstwie mogą być przedstawicielami którejś z mniejszości tamtejszych na Ukrainie, a wiadomo, że największą tam chyba mniejszością to są obywatele ukraińscy narodowości rosyjskiej. No i taki właśnie znajomy pan zasugerował, że no nie daj Boże, w sytuacji, gdyby nasz kraj stał się też celem jakichś działań agresywnych ze strony Rosji, to niewykluczone, że tacy właśnie obywatele ukraińscy narodowości rosyjskiej mogliby się okazać no jakąś tu piątą kolumną przysłaną przez Putina pod może pretekstem podjęcia tu pracy takiej sobie zwykłej, zarobkowej, a w razie nie daj Boże jakiejś sytuacji krytycznej, to mogliby tutaj prowadzić działania jakieś dywersyjno-sabotażowe na tyłach naszych. I ciekaw jestem opinii panów profesorów, no, czy jakie prawdopodobieństwo mogłoby zachodzić, żeby to mogło się spełnić.
Dziękuję, tak, panie Andrzeju. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Pan profesor Polak, bardzo proszę.
Niewątpliwie zawsze jest jakieś ryzyko tego rodzaju wystąpienia, tego rodzaju zjawisk, postaw. No ja mam nadzieję, że nasze służby kontrwywiadowcze monitorują sytuację i że czuwają nad tymi sprawami teraz w czasie, gdy przybywa tylu tych uchodźców, no mają chyba szczególnie dużo roboty. To pokazuje zresztą też, czasami te służby były krytykowane, że są niepotrzebne, że po co to wydawać pieniądze i tak dalej. No są potrzebne i ta obecna sytuacja pokazuje, że ich rola jest bardzo znacząca. Co zaś do postawy tych Ukraińców, no ja rozumiem, że no, tak mówimy, że te 30 lat służyło no powszechnemu nabywaniu świadomości narodowej, kształtowaniu się postaw patriotycznych. No wiecie państwo, to tak jest, tak prawdopodobnie w większości przypadków było. No, pewnie są też różne przypadki. No, ja pamiętam, że przed laty, no to było z 10 lat temu, Urząd Marszałkowski w Toruniu zorganizował taką wycieczkę po ciekawych miejscach województwa dla młodzieży. Było tam trochę młodzieży z Polski, ale trochę z różnych krajów europejskich. Były 3 dziewczyny z Ukrainy, co ciekawe z Doniecka. One były rosyjskojęzyczne, aczkolwiek znały ukraiński, ale przyznały, rozmawiałem z nimi, bo ciekaw byłem właśnie ich postawy. Rozmawiałem z nimi, one przyznały, że w domu mówią po rosyjsku. Jednakże z kontekstu rozmowy zrozumiałem, że one się właściwie uważają za Ukrainki. Uważają się za Ukrainki, identyfikują się z Ukrainą. Więc tu jeszcze raz bym podkreślił, że ten język, którymi się posługują ludzie na Ukrainie, niekoniecznie łączy się z tożsamością narodową. No, sam prezydent Ukrainy przyznał, że on to dopiero kilka lat temu się nauczył dobrze języka ukraińskiego, prawda, że także posługiwał się rosyjskim, więc tu jest pomieszanie z poplątaniem, ale widać jednak, że ludzi identyfikujących się z Ukrainą, ukraińskością i gotowych do ponoszenia ofiar jest bardzo dużo i także wśród populacji, która, no, powiedzmy, może w domu rodzinnym woli rozmawiać po rosyjsku. Tu chciałem zwrócić uwagę, że często piszemy, mówimy o Polakach w Kazachstanie. No, spora część tych Polaków, proszę Państwa, nie mówi po polsku. Oni mówią po rosyjsku. Jak przyjeżdżają do Polski, też często muszą się uczyć polskiego, czy w jakiś sposób tam opanowywać lepiej ten język, bo wyznacznikiem polskości często tam w głębi Rosji, czy w tych dawnych republikach sowieckich, azjatyckich jest polska świadomość, przynależność do polskiej kultury i religia katolicka, proszę Państwa. Natomiast niekoniecznie język. Tak to się dziwnie porobiło.
Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę, kogo witamy? Skąd telefon?
Chciałam wypowiedzieć się króciutko na temat...
Jesteśmy już na antenie. Kogo witamy i skąd telefon?
Zofia z Jeleniej Góry. Ja tylko chciałam powiedzieć to, co powiedział papież odnośnie...
Pani Zofio, niestety niewyłączony radioodbiornik i tak się nie da rozmawiać. Prosimy Państwa, od tylu lat, że w momencie, kiedy uzyskujemy połączenie z Radiem Maryja, należy całkowicie wyłączyć radio. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Mieczysław z Łodzi. Ja się zastanawiam, czy tak... Płaciliśmy i będziemy płacić potworną cenę za całkowity brak realizmu w naszej polityce zagranicznej. Zastanawiam się, kto jest tak naprawdę winien tej wojnie i dochodzę do wniosku, że przede wszystkim my, Polacy i my jako Polska, bo to my od 30 lat eksportujemy demokrację na Ukrainę, nie zastanawiając się, czy na tych ugorach ta demokracja może dobrze zafunkcjonować. Prezydent Putin powiedział, że Zachód powinien był przewidzieć, w jaki sposób Rosja zareaguje na próbę oderwania Ukrainy. I dotyczy to przede wszystkim nas. Więc dlaczego myśmy nie przewidzieli? I ja mam pewne pomysły na zakończenie tej wojny. Pomysł pierwszy. Zburzyć pomniki Stepana Bandery. Powinni to zrobić Ukraińcy. Powinni to zrobić Ukraińcy, bo oni się bardzo podłożyli tym, że te pomniki postawili.
Tak, pomysł drugi. Pomysł drugi.
Była tak nieskuteczna przez minione 30-lecie, pomysł że drugi. Nie potrafiła przekonać Ukraińców do tego, żeby potrafili to zrobić. Pomysł drugi. Płaćcie żołnierzom rosyjskim i białoruskim za to, żeby dezerterowali. Pieniądze w tej wojnie mogą się okazać tej najgroźniejszą bronią. Najgroźniejszą bronią. Przepraszam, trochę się denerwuję.
Po trzeci?
Jeżeli będzie się płacić porządne pieniądze za to, żeby dezerterowali, to na pewno ta wojna zakończy się dużo szybciej i dużo lepszym rezultatem. Jeszcze sprawa trzecia. Skrytykujcie prezydenta Zełenskiego za ten jego nieludzki zakaz wyjazdu mężczyzn przez Ukrainę. Ja się pytam, czy każdy mężczyzna ma obowiązek umrzeć za swoją ojczyznę, również taki, który tego nie chce, również taki, który nie jest zdolny do tego, żeby walczyć. Dlaczego nikt nie krytykuje prezydenta Zełenskiego za tak nieludzkie prawo?
Dziękuję ślicznie, panie Mieczysławie. Pan profesor Mieczysław Ryba, bardzo proszę, panie profesorze.
No, każdy ma obowiązek obrony swojej ojczyzny i na przykład jeśli jest powszechna mobilizacja, taka jak była też w 1939 roku, to nikogo się nie pytamy, czy ktoś ma ochotę, czy nie, to jest jego obowiązek. Oczywiście jeśli mówimy o kobietach i dzieciach, to jest zupełnie inna sytuacja, czy starcach. To co do tego. Co do kwestii ideologii ONUPA czy Bandery, no, jakby nawet wszystkie pomniki Bandery zburzono, to i tak Rosja by na Ukrainę zaatakowała, bo ten oskarżenie o nazizm było pretekstem, a nie powodem. No to jest oczywiste, co nie znaczy, że nie należałoby, tutaj to profesor Porak mówił też o tym, tej kwestii podjąć historycznej po wojnie i jak gdyby od tej gloryfikacji czy UPA odejść. Natomiast jeśli mówimy o tam płaceniu żołnierzom, no to nie będę komentował, bo jak niby mieliby płacić tym żołnierzom rosyjskim za dezercję. To są rzeczy, które wydaje mi się, że nie wymagają komentarza, wydaje mi się one absurdalne. Natomiast to nie jest tak, że Polska eksportowała demokrację na Ukrainę. W jaki sposób? Polska właśnie wręcz przeciwnie, te 30 lat zmarnowała, ażeby być na tej Ukrainie obecnym bardziej, czy na Ukrainie, czy na Białorusi, zwłaszcza w sensie gospodarczym, tworzenia różnorakich płaszczyzn i dźwigni wpływu politycznego i gospodarczego na tę sytuację, która tam ma miejsce, to z tego powodu. Tu jest jak gdyby kolejny głos, który idzie w kierunku takim, nic nie róbmy, w nic się nie angażujmy, nie interesujmy się, czy nie wpływajmy na to, co na zewnątrz. My nikomu nie zagrażamy i nam nikt nie będzie zagrażał. Czy to państwu coś nie przypomina? Czy nie przypominają nam się czasy sackie? To hasło było głupie, bo ostatecznie myśmy nikomu nie zagrażali, ale wszyscy rozebrali nas na kawałki. To nie jest tak, nie tak idzie polityka, jak pan ją opisuje.
Pan profesor Polak, bardzo proszę, panie profesorze.
Jeszcze tylko jedną rzecz bym dodał, co do tego poboru dla wszystkich mężczyzn na Ukrainie. Więc przepisy mówią tak, że z poboru zwolniony jest mężczyzna, który w rodzinie posiada trójkę dzieci. Wtedy zakłada się, że on powinien się opiekować żoną i dziećmi w tych trudnych warunkach. Więc nie są to przepisy jakieś takie bezwzględne i drakońskie. Raczej tu jest spora doza humanitaryzmu, trzeba to podkreślić.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Grzegorz z Warszawy. Panowie profesorowie, mam takie pytanie. Nie wiem, czy znane wam jest nazwisko wspaniałej postaci, która już nie żyje. Oczywiście wielka szkoda, wielka strata dla nas. Dora Katznelson. Ona pisała 25 lat temu, że jak mielibyśmy właściwą dyplomację, to Lwów byłby polski po 90 roku. Stało się, jak się stało. Wiemy, kto rozdawał karty. Głównie agentura. I mam pytanie. Nie bardzo rozumiem, że w Stambuł wszystko popieramy, o co wychodzi tam z tego Kijowa. Pomoc wszelka przechodzi ludzką wyobraźnię. Flagi na w publicznych miejscach wiszą, to mniej więcej mi się kojarzy to z Hakenkreuz w przedziału 39-45. Takie powiedzmy 7-8 metrowe wiszące z góry na dół. Ja nie bardzo rozumiem, do czego, czy my jesteśmy u siebie, czy my jesteśmy już zaprzedani całkowicie, nie wiem komu, masonerii ukraińskiej, czy jak, nie wiem. Różne myśli chodzą mi po głowie. Słyszę, że pan komunistyczny dyrektor banku NBP w Warszawie mówi, że weźmie hrywny, których kantory nie chcą brać i traktują to jako śmiecie dosłownie, przecież znam te wypowiedzi, a NBP bierze, zamiatając miliard dolarów na wieczne nieoddanie, no bo przecież pani Popacz w sierpniu 15 roku również dała chyba 4 miliardy, no i nie wiem, nie słyszałem, nie wyczytałem nigdzie, żeby jakakolwiek, żeby jakikolwiek zwrót nastąpił tych pieniędzy.
Pani Grzegorzu, dziękuję.
Mówię, w co my się pchamy.
Dziękuję i pozdrawiam. Pan profesor Polak, bardzo proszę.
No to już mówiliśmy, że proszę Państwa, no oczywiście nas to wszystko kosztuje, pomoc udzielana Ukrainie kosztuje, natomiast my działamy nie tylko dla Ukrainy, my działamy w imię naszych interesów narodowych, w imię naszej racji stanu po prostu. Jeżeli Ukraina się obroni, jeżeli ocaleje jako niepodległe, suwerenne państwo, to nadal mamy pomiędzy nami a Rosją na wschodzie Ukrainę, nadal mamy pewnego sojusznika w razie zagrożenia rosyjskiego, w razie tego ciśnienia Rosji w naszym kierunku, więc dla nas niepodległa, suwerenna Ukraina jest czymś bardzo potrzebnym, koniecznym i warto jest łożyć pieniądze, żeby tą suwerenność na Ukrainie podtrzymywać, bo inaczej będziemy musieli płacić, jak już to słusznie powiedział pan profesor Ryba, dużo więcej. Natomiast oczywiście wszystkie sprawy historyczne są do załatwienia. No nie teraz, teraz no nie będziemy się wydawać w jakieś spory historyczne. Pani Dora Katznelson był niewątpliwie wspaniałą kobietą, znakomitą pisarką, natomiast no czy rzeczywiście te jej intuicje są słuszne, to bardzo, bardzo bym powątpiewał. No teraz wiemy, że Żyrynowski na przykład oferował nam rozbiór Ukrainy, udział w rozbiorze Ukrainy, prawda, żebyśmy mogli przedwojenne tereny Ukrainy odzyskać. No, proszę Państwa, to taka oferta mniej więcej, staniecie się przedsionkiem Moskwy, prawda, popadniecie w zupełną zależność, ale dostaniecie jakieś tam terytoria. No, są to plany szatańskie, dosyć szatańskie kuszenie.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie chwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Józef Krzyżyna, koło Białegostoku.
Bardzo proszę, panie Józefie.
Witam ojca Piotra i panów profesorów. Ja się odniosę do takiego pytania, które tam postawił słuchacz chyba profesorowi właśnie, panu Wojciechowi. Jaki jest ustrój na Ukrainie, czy w Ukrainie, raczej na Ukrainie.
No chodziło o ustrój Rosji, proszę pana, panie Józefie.
Rosji, tak, oczywiście tak. Bo ja chciałem się odnieść do tego takiego poglądu, który kiedyś z panem, jeszcze wtedy doktorem Rybą, ja tam spytałem, czy to, co wyraził Ojciec Święty na przemówieniu do obu z parlamentu polskiego i tam na końcu wyraził taki pogląd, że od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej, żeby wokół tego jakby modelu realizować naszą tam obecność. Nie? No i tam chyba powiedziałem coś takiego, że no Rosja czy no to jest jakiś tam bizantyjski, powiedzmy, ustrój, prawda? No i wtedy pan profesor Ryba mówi, że raczej Turański właśnie, że według Konecznego i innych tych doświadczeń tak to widział, że Teofania, ta właśnie księżniczka tam bizantyjska, gdzieś tam za Ottona była wydana i tak dalej, tam oczywiście, że żony monarchów realizowały w ramach tego wtedy takiego no, dynastycznego układu politykę i ta polityka właśnie tam się przeniosła i właśnie stamtąd były te zbliżenia właśnie później tam protestantyzm i tak dalej. Tak sobie myślę właśnie, że później tutaj pan profesor Wojciech mówił, że Putin jest takim udzielnym, powiedzmy, bizantyjskim władcą, który według tych pozycji. Ja właśnie tak się zastanawiam, czy to nie jest jednak turańszczyzna. I tu, i tam, i tutaj Scholz, i ten Putin właśnie według tamtych raczej kryteriów się zachowują. Także to taka moja refleksja.
Tak, dziękujemy panie Józefie, pozdrawiamy bardzo gorąco. Spoglądam także na zegar, 7 minut pozostało do zakończenia naszego spotkania, zatem możliwość odniesienia się do telefonu pana Józefa, ale także 2-3 zdania podsumowania naszego spotkania. Pan profesor Mieczysław Ryba, bardzo proszę.
No to kwestia bizantyńskich wpływów w Niemczech popisywana przez Feliksa Konecznego to jest rzecz znana, przy czym ta cywilizacja się w jego ujęciu różni od tej wschodniomongolskiej czy tybańskiej, gdzie mamy do czynienia z tematem prawa prywatnego, a tutaj publicznego, czyli ta biurokracja europejska miałaby taki bizantyński charakter i prawodawstwo bardzo takie szczegółowe i rozbudowane, natomiast w Rosji to jedynowładztwo, tak, które symbolizuje dzisiaj Putin i rzeczywiście ta władza jest, przez niego jest coraz większa, coraz bardziej zorganizowana, przypomina trochę samodzierżawie, no, albo prawda, władztwo pierwszego sekretarza KPZR. To rzeczywiście są ciekawe rzeczy rozważania i można by snuć i badać tę rzeczywistość. W każdym razie na pewno nie są to, jest to cywilizacja personalistyczna. Człowiek tam w tym systemie się nie liczy, a jeśli w polityce się buntuje jakkolwiek, to proszę zwrócić uwagę, ilu już zginęło skrytobójczo zabitych. A jeśli są jakieś grupy opozycyjne, to zasadniczo były gaszone tuż przed wojną. Nawet memoriał został rozwiązany. W tej chwili każdy, kto jakikolwiek protest antywojenny podnosi, też jest izolowany, więc to dokładnie pokazuje, że mamy do czynienia z pewnym modelem, który jest znany z historii i wiemy, jak długo Moskwa znaczy była pod panowaniem tatarskim, mongolskim i pewne wzorce stamtąd wzięła i dlatego przez Polskę była traktowana przez długi czas jako Azja, jako element takiego myślenia azjatyckiego i traktowaliśmy w dużym stopniu ten typ urządzeń społecznych jako barbarzyńców. Ta przestrzeń wolności, którą myśmy oferowali tutaj narodom mieszkającym w przestrzeni Europy Środkowej, oczywiście chodziło przede wszystkim o szlachtę, ale jednak to była rzecz wyjątkowa i w perspektywie tego, co proponował nam Wschód, to zupełnie nieprzystająca. Natomiast ta wojna oczywiście jest tragedią, jest dramatem. W nią się włączamy też indywidualnie, pomagając humanitarnie uchodźcom, ale ta wojna oczywiście, jak każda, niesie też pewną perspektywę, nawet pewne szanse. Proszę pamiętać, że pierwsza wojna światowa, gdyby ona nie była, a była wielką tragedią, również dla nas, to ostatecznie otworzyła perspektywę odrodzenia Rzeczpospolitej. Druga wojna zamknęła nam niepodległość. Ta konstelacja geopolityczna, która się wówczas pojawiła, no była, prawda, systemem pojałtańskim. Dla nas nie było przestrzeni. Żołnierze wyklęci, oni byli straceńcami. Nikt za nimi nie stanął. Tak szedł układ ten międzynarodowy. Wydaje się, że ta wojna z kolei, ta ukraińsko-rosyjska, otwiera, no, znaczy po pierwsze perspektywę takiej trwałej niepodległości Ukrainy, ponieważ jak mówiliśmy, tworzy się naród ukraiński jako taki, a to jest fundament zawsze niepodległości. Pewna struktura społeczna, a ta instytucjonalna jak gdyby na tym jest nabudowana. Po drugie, dlatego, że tutaj mamy do czynienia ze złamaniem, przynajmniej na czas jakiś, tego układu niemiecko-rosyjskiego. Tworzy się pewna przestrzeń, pewna próżnia, którą możemy zagospodarować. Więc patrząc i też jutro mamy ten dzień szczególny zawierzenia Rosji i Ukrainy Matce Bożej, tu w kontekście objawień fatimskich, jest święto maryjne. To wszystko wydaje mi się w takim też duchu, jako rodzina Radia Maryja, możemy przeżyć, a jeśli to nasze rozważania takie geopolityczne, polityczne, może trochę trącące o te kwestie militarne, pomogą w zrozumieniu tych procesów, które się dokonują, też rozumieniu też, co nasi politycy robią, jakie perspektywy powinni kreślić, to wszystko, jeśli to pomoże państwu jakkolwiek głębiej rozumieć rzeczywistość, to tym lepiej, to bardzo się z tego cieszymy, a tak jak mówię, jutro jest też wyjątkowy dzień od strony takiej duchowej łączności z tą Rosją, z tą Ukrainą, bo pamiętajmy, że w Fatimie Matka Boża mówiła o nawróceniu Rosji.
Pan profesor Polak, bardzo proszę, panie tak, profesorze.
Ja, może króciutko tylko, że proszę państwa, no musimy być cierpliwi, musimy jednak pomagać Ukrainie, musimy działać na rzecz Ukrainy, my musimy się modlić za Ukrainę, z pewnością, ale musimy sobie zdawać sprawę, że ten kryzys może potrwać. To może być nawet taka taktyka Putina, że wszedł do Ukrainy, masakruje ludność cywilną, niszczy miasta i gra na czasie, wiedząc, że jest to ciężkie doświadczenie dla Ukrainy, ale to jest także próba dla sojuszników Ukrainy, czyli dla nas na przykład. Więc tu musimy wykazywać też daleko idącą cierpliwość. To jest cnota, o którą jest trudno w dzisiejszych czasach. Ludzie na ogół cierpliwi nie są, więc tym bardziej trzeba o tą cierpliwość zaapelować.
Bardzo dziękuję. Kończymy dzisiejsze nasze spotkanie. Rozmawialiśmy w rozmowach niedokończonych z panem profesorem, doktorem habilitowanym Mieczysławem Rybą, wykładowcą Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, członkiem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję panie profesorze. Serdecznie pozdrawiamy z Torunia.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. W studiu Radia Maryja wraz z nami był pan profesor doktor habilitowany Wojciech Polak, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zastępca przewodniczącego Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję panie profesorze.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem i oczywiście bardzo dziękujemy wszystkim słuchaczom Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.